Rozdział 11. Do domu miłosiernego ojca. Gruźlica rozpoznana dopiero we Wilnie czyniła wielkie spustoszenie w organizmie siostry Faustyny. Zajęła nie tylko drogi oddechowe, ale także przewód pokarmowy. Przełożeni wysłali więc ją na kurację do sanatorium w miejskich zakładach sanitarnych w Krakowie. Pierwszy raz pojechała tam w grudniu 1936 roku i z przerwą na święta Bożego Narodzenia przebywała prawie 4 miesiące. Już w 3 dniu pobytu mogła doświadczyć skuteczności podyktowanej jej przez Jezusa koronki do miłosierdzia Bożego. W nocy została przebudzona i poznała, że jakaś dusza prosi ją o modlitwę. Gdy na drugi dzień weszła na salę, zobaczyła osobę konającą i dowiedziała się, że agonia zaczęła się już w nocy, o tej godzinie, w której została przebudzona. W duszy usłyszała głos Jezusa. Odmów tę koronkę, której cię nauczyłem. Pobiegła po różaniec, uklękła przy konającej i z całą mocą ducha zaczęła odmawiać modlitwę, prosząc Jezusa, by wypełnił obietnicę, jaką związał z tą koronką. Nagle konająca otworzyła oczy, spojrzała na siostrę Faustynę i z dziwnym spokojem skonała. A Jezus powiedział: każdą duszę bronię w godzinie śmierci jako swej chwały, która odmawiać będzie tę koronkę, albo przy konającym inni odmówią. Jednak odpustu tego samego dostępują. Kiedy przy konającym odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę. I poruszą się wnętrzności miłosierdzia mojego dla bolesnej męki Syna mojego. Tak zaczęła się szpitalna posługa siostry Faustyny wobec konających. Choć sama była ciężko chora i nieraz nie mogła być nawet na całej mszy świętej, zawsze dostrzegała tych, którzy potrzebowali jej pomocy. A gdy przełożona ze względu na stan zdrowia zabroniła jej odwiedzania konających, to w ich intencji ofiarowała swoje modlitwy i akty posłuszeństwa, które, jak ją pouczył Jezus, więcej znaczą w jego oczach niż wielkie czyny podejmowane samowolnie. W tym okresie spieszyła z pomocą nie tylko konającym w sanatorium, ale dzięki darowi bilokacji także tym, którzy umierali gdzieś daleko, poza fizycznym jej zasięgiem. Zdarzyło się, że umierająca była na drugim czy na trzecim baraku lub o paręset kilometrów od Krakowa. Tak się zdarzyło parę razy, gdy umierał ktoś z krewnych i rodziny, oraz w przypadku umierających sióstr zakonnych, a także osób, których za życia wcale nie znała. Dla ducha przestrzeń nie istnieje. Wdzięczna była Bogu, który w swoim miłosierdziu w taki sposób pozwalał jej przez modlitwę nieść ulgę i pomoc konającym. W pierwszym okresie pobytu w szpitalu bardzo cierpiała z tego powodu, że prawie 3 tygodnie nie mogła skorzystać ze spowiedzi świętej, bo gdy wypadała spowiedź w klasztorze, to albo chora leżała w łóżku, albo wyjeżdżała do szpitala. Myśląc o tym w separatce, rozpłakała się z tego powodu. Po południu wszedł do mojej separatki ojciec Andrasz i zasiadł, abym się spowiadała, zapisała w dzienniczku. Nie zamienił wpierw ani jednego słowa. Ucieszyłam się niezmiernie, bo bardzo pragnęłam się spowiadać. Odsłoniłam całą swoją duszę jak zwykle. Ojciec odpowiadał mi na każdy drobiazg. Dziwnie się czułam szczęśliwą, że mogłam tak wszystko wypowiedzieć. Pokutę zadał mi litanie do imienia Jezus. Kiedy chciałam przedstawić trudność, jaką mam do odmawiania tej litanii, wstał i udziela mi rozgrzeszenia. Nagle wielka jasność zaczęła bić od jego postaci i widzę, że to nie jest ojciec Andrasz, tylko Jezus. Szaty jego jasne jak śnieg i natychmiast znikł. W pierwszej chwili byłam trochę zaniepokojona, ale po chwili jakiś spokój wstąpił w moją duszę. Ale zauważyłam, że Jezus tak samo spowiada jak spowiednicy. Ale jednak serce moje podczas tej spowiedzi dziwnie coś przenikało. Na święta Bożego Narodzenia, za zezwoleniem lekarza doktora Adama Zilberga, siostra Faustyna wracała do klasztoru, by razem z siostrami przeżywać te święte dni. Przyjechała po nią bryczką siostra Kajetana Bartkowiak. Siostra Faustyna ogromnie się cieszyła, a w drodze snuła ewangeliczną refleksję. Jadąc przez miasto, wyobrażałam sobie, że to jest Betlejem. Widzę wszystkich ludzi spieszących się. Pomyślałam, kto dziś rozważa tę tajemnicę niepojętą w skupieniu i cichości. O Panno czysta, Ty dziś podróżujesz i ja jestem w podróży. O Matko moja, jak ja gorąco pragnę, żebyś mi dała małego Jezunia w czasie pasterki. Matka Najświętsza spełniła jej pragnienie. W czasie pasterki przeniknęła ją obecność Boża. Zobaczyła Matkę Bożą z Dzieciątkiem i świętego Józefa. Córko moja, Faustyno, powiedziała do niej Maryja, masz ten skarb najdroższy. I podała jej maleńkiego Jezusa. Kiedy siostra Faustyna wzięła go na ręce, dusza jej doznawała tak niepojętej radości, że, jak wyznała, nie była w stanie tego opisać. Zaraz po świętach wróciła do szpitala, do swojej samotni, jak nazwała separatkę w baraku gruźliczym. Starała się, tak jak w klasztorze, odprawiać wszystkie ćwiczenia zakonne, a nawet rekolekcje. Czyniła postanowienia, prosiła przełożoną o pozwolenia na dodatkowe umartwienia, korzystała z codziennej sakramentalnej posługi kapelana sprawującego mszę świętą w kaplicy sąsiadującej z barakiem chorych, a we wolnych chwilach pisała dzienniczek. Jej życie upływało w cichej świadomości Boga mieszkającego w duszy. On był źródłem jej szczęścia i mocy. On także w wielu objawieniach nawiedzał ją w separatce, aby umocnić krzepiącym słowem i dodać odwagi do kroczenia drogą krzyża choroby i spełniania prorockiej misji. Radością były dla niej wiadomości o poczynaniach księdza Sopoćki w sprawie rozszerzenia kultu miłosierdzia Bożego, o czym donosił jej w listach, a także pierwsza książeczka z modlitwami do miłosierdzia Bożego, które jej Pan Jezus podał, a które dzięki staraniom wileńskiego kierownika duchowego ukazały się w Krakowie. Gdy pewnego dnia wzięła do ręki tę książeczkę z obrazem Jezusa Miłosiernego, z duszy wyrwały się słowa. Jezu, miłości wiekuista, dla Ciebie żyję, dla Ciebie umieram i z Tobą połączyć się pragnę. Wtedy zobaczyła Pana w piękności niepojętej, który spojrzał na nią łaskawie i powiedział – Córko moja, i ja z miłości ku Tobie zstąpiłem z nieba. Dla Ciebie żyłem, dla Ciebie umarłem i dla Ciebie stworzyłem niebiosa. I przytulił ją Jezus do swego serca, zapalając jej duszę do cierpień. W parze z wielkim cierpieniem fizycznym i duchowym szły wielkie łaski, które siostra Faustyna bardzo ukrywała przed ludźmi, mówiąc o nich tylko spowiednikom. Czasem jednak ktoś był ich świadkiem. Pewnego razu przyjechałam na prądnik, aby ją odwiedzić, wspomina siostra Kajetana Bartkowiak. I pukam do drzwi. Zawsze odpowiadała proszę. A teraz pukam. I nikt mnie nie prosi. Myślę sobie, że jest w pokoju, bo chora, leży. Więc otwarłam drzwi i weszłam. Patrzę, a ona nad łóżkiem podniesiona, wpatrzona gdzieś w dal, jakby coś widziała i taka całkiem inna, zmieniona. Stanęłam przy szafeczce, na której był ołtarzyk i taki lęk mnie ogarnął, ale ona za chwilę ocknęła się i mówi: – O, przyszła siostra, dobrze, bardzo proszę. Powiadomiona o tym przełożona matka Irena Krzyżanowska zabroniła o tym mówić. I tak tajemnica nadzwyczajnego życia duchowego siostry Faustyny była chroniona. Pierwszy etap leczenia szpitalnego skończył się w marcu 1937 roku. Siostra Faustyna, trochę podleczona, wróciła do klasztoru w Łagiewnikach. Ale już w kwietniu nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia. W lipcu przełożeni dla jego podratowania wysłali ją do domu zgromadzenia w uzdrowiskowej Rabce Zdroju. Ale górski, ostry klimat nie służył siostrze Faustynie. Czuła się gorzej i po 13 dniach musiała wyjechać. Zabrała jednak z sobą zapewnienie świętego Józefa, że bardzo jest za tym dziełem miłosierdzia, które jej poleca Pan. Obiecał jej szczególną pomoc i opiekę, ale zażądał, aby siostra Faustyna codziennie odmawiała 3 pacierze i raz pomniej, modlitwę, którą zgromadzenie odmawiało ku czci świętego Józefa. Odtąd siostra Faustyna wiedziała, że w pełnieniu misji wspiera ją nie tylko Matka Najświętsza, ale także święty Józef. Pomocą byli również inni święci i aniołowie, których towarzystwa i pomocy niejednokrotnie w sposób namacalny doświadczała. Po powrocie z Rabki siostra Faustyna ze względu na stan zdrowia objęła lżejszy niż w ogrodzie obowiązek przy furcie klasztornej. Tutaj miała dużo okazji, by świadczyć miłosierdzie różnym ludziom przychodzącym po pomoc. Byli nimi bezrobotni, głodne dzieci, żebracy. W każdym z nich starała się dostrzec samego Jezusa i z miłości do Niego świadczyła dobro wszystkim. Pewnego dnia przyszedł do furty wynędzniały młodzieniec w strasznie podartym ubraniu, boso i z odkrytą głową. Bardzo był zmarznięty, bo dzień był dżdżysty i chłodny. Prosił coś gorącego zjeść, zrelacjonowała to wydarzenie siostra Faustyna. Jednak gdy poszłam do kuchni, nic nie zastałam dla ubogich. Jednak po chwili szukania znalazło się trochę zupy, którą zagrzałam i wdrobiłam trochę chleba. I podałam ubogiemu, który zjadł. W chwili, gdy odbierałam od niego kubek, dał mi poznać, że jest Panem nieba i ziemi. Gdym go ujrzała, jakim jest, znikł mi z oczu. Kiedy weszłam do mieszkania i zastanawiałam się nad tym, co zaszło przy furcie, usłyszałam te słowa w duszy. Córko moja, doszły uszu moich błogosławieństwa ubogich, którzy, oddalając się od furty, błogosławił mi. I podobało mi się to miłosierdzie Twoje w granicach posłuszeństwa. I dlatego zszedłem z tronu, aby skosztować owocu miłosierdzia Twego.